Będziemy rozmawiać o sytuacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Na początek chciałabym powiedzieć o etapach przeżywania tego doświadczenia w rodzinie. Tak na wstępie trzeba bardzo podkreślić, że jest to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń. Jest to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń, sytuacji życiowych w rodzinie, który cechuje się takim procesem bardzo długim, trudnym, ale oczywiście to nie jest sytuacja, która nie przyniesie rodzinie w konsekwencji szczęścia. Czyli że jest to sytuacja, która załamie na zawsze rodzinę lub stworzy jakiś rozpad. Jest to po prostu sytuacja, która stawia rodziców przed zupełnie nowym wyborem. Jest to zupełnie, ich życie się zmienia na zawsze i nigdy nie będzie takie samo jak przedtem. Tutaj, jeśli mogłabym się jeszcze tak chwilkę przedstawić, to oczywiście mam 4 dzieci. Drugim moim dzieckiem jest dziecko niepełnosprawne. Jest to Dawidek, ma lat 9, ma zespół Downa, ale ma dużo też uszkodzeń wewnętrznych. Nieprawidłowo działa jego układ pokarmowy, wątroba, miał niedrożność dwunastnicy. Mówię to wszystko po to, żeby uzmysłowić, że no, każdej chorobie mogą towarzyszyć jeszcze inne choroby, dodatkowe, wadzie nawet rozwojowej, genetycznej. I do tego wszystkiego jeszcze Dawidek jest tak zwanym typem aspołecznym, czyli no większość, jak postrzegamy dzieci czy dorosłych z zespołem Downa, to są to osoby akceptujące generalnie wszystkich, osoby, które się przytulają, są otwarte. No my też mieliśmy taki obraz. My też mieliśmy taki obraz i jak się okazało, ten obraz nie przystaje do każdego dziecka z zespołem Downa i jeśli chodzi o nasze dziecko, jest zupełnie inaczej, więc wymaga ono zupełnie innych rozwiązań wychowawczych, powiedziałabym, i stawia przed nami konkretne wymagania, które no, mam nadzieję, że z biegiem lat będziemy w stanie sprostać, choć nie ukrywam, że nie jest to łatwe. Na pewno jest to jedna z największych, jaka może spotkać człowieka, próba wiary, nadziei i miłości, jeżeli patrzymy z perspektywy osoby wierzącej. I teraz tak, są właściwie dwie sytuacje, dwa zdarzenia. Albo rodzice dowiadują się od razu o niepełnosprawności swojego dziecka po urodzeniu na przykład, albo jeszcze przed urodzeniem, albo dziecko się urodziło, nie ma żadnych podejrzeń co do nieprawidłowości jego rozwoju, a w trakcie jego życia rodzice zaczynają coś podejrzewać, zaczynają się przyglądać. I najpierw się zastanowimy właśnie nad tą sytuacją rodziny. Kiedy rodzice, rodzi się dziecko, wymarzone dziecko, ono się rozwija się prawidłowo, są wizyty kontrolne i w pewnym momencie oni dostrzegają, że coś może jest nie tak. Albo lekarz sygnalizuje, że coś tutaj jest nieprawidłowe, że może by to zbadać. I to jest taki okres niepewności i poszukiwań prawdy. I tutaj bardzo często pojawia się taki etap, jak zwany huśtawką emocjonalną. Rodzice z jednej strony obserwują to dziecko i cały czas próbują potwierdzić właśnie swoje własne optymistyczne zapewnienia, że dziecko rozwija się prawidłowo, a jednocześnie czują taki wewnętrzny lęk i niepewność, bo no, zasiany został ten lęk właśnie przez na przykład lekarzy, albo przez to, że sami oni dostrzegają, albo że naczytali się gdzieś w jakichś podręcznikach rozwojowych, wychowawczych, że no, to nie powinno przebiegać w ten sposób. Więc ta huśtawka emocjonalna rodzi ogromne napięcie w małżonkach. Kobieta właściwie najczęściej zdarza się, że jest w tak wielkim napięciu, że wybucha. Takie ma wybuchy niekontrolowane. często płacze, potem raduje się, robi sobie nadzieję, patrząc właśnie, wychwytuje te wszystkie momenty, kiedy dziecko się dobrze rozwija i to ją bardzo, bardzo mocno cieszy i podnosi na duchu. Mężczyzna z kolei jest bardzo sceptyczny w tym momencie i tak chciałby jak najszybciej dowiedzieć się, na czym rodzina stoi. I tak naciska lekarzy, żeby podjęli wreszcie jakąś ostateczną decyzję, jakąś diagnozę, żeby pokierowali. I ta gorączka diagnostyczna, oni sami określają rodzice, że ich nerwy są jak napięta struna. I jeszcze ważne, żeby tutaj zaznaczyć, rodzice na tym etapie są zupełnie samotni. Dopóki nie zostanie postawiona jasna diagnoza, to są zupełnie samotni. Bo tak naprawdę, to tak, raz, że nie wiedzą, na czym stoją, czy faktycznie dziecko nie rozwija się prawidłowo, na ile się nie rozwija prawidłowo. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że dziecko dotyka konkretny rodzaj choroby, na który lekarze do końca nie znajdują wyjaśnienia. Dlaczego tak się dzieje, że dziecko nieprawidłowo się rozwija? Więc odsyłają od jednej poradni do drugiej poradni. Rodzice, małżonkowie sami siebie dopytują, jak jest naprawdę, że może my żeśmy czymś niedomagali, czegoś nie dopełniliśmy, może coś przeoczyliśmy. Dużo pytań do rodziców. W tym momencie już lekarze zadają bardzo dużo pytań rodzicom, naciskając na nich, żeby oni podjęli takie bardzo szczegółowe obserwacje dziecka, wręcz z takimi notatkami. To jest zbyt duży ciężar dla rodziców na tym etapie. Tym bardziej, że nie jest diagnozowane ich dziecko. Tak naprawdę nie wiedzą, czy dziecko jest niepełnosprawne, czy jest w pełni sprawne, czy to jest tylko chwilowe zaburzenie, jakaś nieprawidłowość. Rodzice tak naprawdę są bezsilni w poszukiwaniu dobrego specjalisty. I to się na nich odbija. Potem jest poszukiwanie potwierdzenia. I tutaj zupełnie inaczej podchodzą osoby, które są określane jako optymiści, zupełnie jako ci, którzy się siebie określają jako pesymiści. Optymiści oczywiście jak najbardziej chcieliby, żeby ich dziecko, jak najszybciej potwierdziła się ta diagnoza, że dziecko jest zupełnie zdrowe, że to jest jakieś chwilowe niedomaganie zdrowia. Im jest też łatwiej przyjąć tą diagnozę niepomyślną. Szybciej się organizują, szybciej się zbierają. Zazwyczaj, jeżeli obydwoje są optymistami, to lepsza między nimi jest komunikacja i wymiana właśnie tych swoich uczuć, emocji, doświadczeń. Więc to lepiej wszystko funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o pesymistów, to jest taki podział naprawdę bardzo prosty, może zbyt uproszczony, bo mamy złożone osobowości. Ale jeśli chodzi właśnie o te osoby, które są osobowościowo bardziej negatywnie podchodzą do wszystkich trudnych doświadczeń w życiu, będzie im na pewno bardzo trudno. I gdy jest ta niepomyślna diagnoza, to oni bardzo się załamują i zamykają w sobie do tego stopnia, że jak jest ten etap żałoby, to zalegają w tym etapie. I oni potrzebują bardzo szybko intensywnej pomocy specjalisty. Potem jest oczywiście moment szoku. To jest ten szok, trwa najkrócej ten etap, ale jest najsilniejszy w emocje, w różne emocje. Rodzice dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne. Konkretnie. Bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób zostali rodzice poinformowani. Powinni być poinformowani obydwoje. Nie powinna tej informacji udzielać żona mężowi lub mąż żonie. Bardzo często jest tak, że to lekarze mówią żonie i żona dzieli się tą informacją z mężem. To jest zbyt duża odpowiedzialność, spada wtedy na żonę, ponieważ ona niejako bierze współodpowiedzialność za to, co się dzieje z dzieckiem. I daje podstawy do tego, by mąż w przyszłości w sytuacjach bardzo trudnych mógł ją w jakiś sposób obwiniać. Ta informacja na pewno powinna być przekazana, jeżeli to jest oczywiście możliwe, w obecności dziecka. Znaczy dziecka, które jest maleńkie. Mówimy o dziecku, które nie jest świadome. Na przykład po urodzeniu. Jeżeli to jest już dziecko świadome, no to jest zupełnie jeszcze inna sytuacja. Ale generalnie bardzo wiele zależy od osób, które towarzyszą w tym momencie i od możliwości zadawania nawet takich z boku wydających się zupełnie bezsensownych pytań. Rodzice mają do tego prawo. Z doświadczenia wiem też swojego, czy rodziców, którzy się dzielą swoim doświadczeniem lub szukają porady, pomocy, że nie mają tej możliwości. Po uzyskaniu tej jasnej diagnozy, że dziecko jest niepełnosprawne, wymaga natychmiastowej rehabilitacji, podjęcia jakichś środków, właśnie tych działań terapeutycznych, właściwie te osoby, lekarze, usuwają się. Bardzo trudno się do nich dostać i zadać konkretne pytania, co robić, w jaki sposób, gdzie się udać. Dostaną Państwo listę poradni, do których mają się udać, z wyznaczonymi i tak dalej. Bardzo bezosobowo. To jest też zrozumiałe, bo mało u nas jest lekarzy przygotowanych do tego typu sytuacji. To jest jednak gdzieś tam pokutuje, brak psychologa w szpitalach, takiego na stałe, który przychodzi, brak kontaktu z rodzicami, którzy już mają takie dzieci, na przykład z wadami rozwojowymi, którzy mogliby pomóc, przyjść, powiedzieć, pokazać w jaki sposób, co dalej. Także ten szok jest bardzo trudnym, traumatycznym przeżyciem, bo naprawdę życie tych ludzi zmieni się na zawsze. I nigdy już nie będzie takie samo. Rodzice opisują swoje emocje tak. Wszystko skończone. Tylko pustka. Świat się zawalił. Ziemia osunęła się spod nóg. Niebo runęło na głowę. Utraciliśmy nasze wszystkie plany, marzenia. Diagnozę nazywają strzałą, nożem, piorunem, gromem. Że serce krwawi. I teraz w tym momencie pojawiają się niekontrolowane reakcje rodziców. Często wtedy personel medyczny uruchamia środki uspokajające, jakieś zupełnie niepotrzebnie. Potrzeba jest wyeksponowania tej reakcji, tych emocji. Druga sprawa jest zupełnie skrajny przykład, to jest tak zwany uczuciowy paraliż, czyli brak reakcji. Odsunięcie się, to nie może być w tym momencie prawda. Takie zupełnie obojętne podejście, to jest oczywiście też reakcja. To jest też reakcja. To jest mechanizm obronny. Potem następuje zaprzeczanie. Oczywiście część rodziców po otrząśnięciu się po tej diagnozie szuka pomocy. To jest oczywiste. Nie wszyscy tak reagują. Ale jak się okazuje, bardzo duża część rodziców zaprzecza. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to nie może być prawda. Lekarz się pomylił. Zróbmy jeszcze raz badania. Często badania genetyczne, na wynik badań genetycznych rodzice czekają dosyć długo. I wtedy przez ten cały czas łudzą się i podtrzymują w sobie tą nadzieję, że to jednak nie jest prawda, że przyjdzie wynik wskazujący, że dziecko jest zdrowe. To jest taka naturalna bardzo tendencja. My wszyscy chcemy, żeby to było dobrze, żeby się wszystko okazało, że będzie w porządku, że dziecko będzie się dobrze rozwijać. No i oczywiście w tym zaprzeczaniu dochodzi również z powrotem, jakby jest ten moment, wraca się do tej gorączki diagnostycznej, ewentualnie w sytuacji, kiedy rodzice po raz pierwszy dowiadują się po urodzeniu dziecka lub przed narodzinami dziecka, szukają lekarzy. I to jest, ja to nazywam taką swoistą drogą krzyżową rodziców po lekarzach. Oni tak naprawdę nie wiedzą, czego szukają. Oni szukają pomocy, że ktoś przyjdzie i powie, my się tym dzieckiem zajmiemy, my wam pomożemy, wy nie jesteście sami. A często się okazuje, że dzieci są jakby królikami doświadczalnymi. Lekarze próbują pomóc ze wszystkich sił, ale nie wiedzą za bardzo jak. I to jest taka próba. No właśnie, nie zawsze są to trafione rozwiązania, czasem tak. Ale jest to bardzo trudne dla rodziców. I tu pojawia się taka pułapka, już na tym etapie, że rodzice zaczynają patrzeć tak jak większość społeczeństwa. Ulegają tej presji społecznej, że ich dziecko, nawet jeśli okaże się, że jest niepełnosprawne, co też oczywiście gdzieś w podświadomości wyczuwają, że to jest jednak prawda. To są bardzo mieszane uczucia. To napływ tych uczuć jest ogromny, różnych uczuć. Że wartość ich dziecka będzie uzależniona od jego przydatności. Przydatności w społeczeństwie. Oni jeszcze nie widzą i nikim tego nie ukazał i mało jest właściwie takich rodziców, którzy mają od razu taką jasną i czystą i piękną perspektywę Bożą, że ich dziecko ma wartość samą w sobie, życie ich dziecka, a nie jest to wartość uzależniona, podkreślam, od jego przydatności. Stąd jest taka nagonka rodziców na to, żeby wykorzystali wszystkie możliwe techniki, metody, działania terapeutyczne, rehabilitacyjne, żeby wykorzystali wszystko, co w ich mocy, żeby to dziecko jak najbardziej przysposobić do społeczeństwa, Wiemy o tym, że jest duża liczba dzieci, które są niepełnosprawne bardzo głęboko. Bardzo głęboko. I podkreślam, tacy rodzice nie mogą otrzymywać ciągle informacji gdzieś tam w podtekście, że nie wykonaliście wszystkiego, co w swojej mocy, żeby temu dziecku pomóc, żeby je przystosować, żeby je usamodzielnić. Są takie dzieci, które wymagają jedynie miłości. Jedynie miłości. A nie tych wszystkich zabiegów. Ale o tym ci rodzice muszą usłyszeć. Muszą być zwolnieni z tego wielkiego ciężaru odpowiedzialności, jakie no, w ramach wielkiej integracji niepełnosprawnych z pełnosprawnymi narzuca się rodzicom. To też jest nie do końca dopowiedziane, bym tak powiedziała. Potem jest etap żałoby. I ten etap jest konieczny w dorastaniu do tego etapu akceptacji i adaptacji w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. To jest bardzo, bardzo potrzebne i to jest stan trudny, bolesny, długofalowy. Jest rozpacz, jest płacz, jest smutek. Tylko podkreślam, że zdarza się, że w tych rodzinach, które funkcjonują bardzo dobrze, bardzo dobra jest komunikacja, rodzice się bardzo mocno kochają, są zaangażowani w pogłębianie swojej wiary, są zakorzenieni w wierze właśnie Kościoła, uczestniczą w sakramentach, mają na przykład wspólnego spowiednika, czy nawet są w jakiejś formie grupy wspólnotowej. U nich ten okres żałoby będzie trwał krócej. Ale powtarzam, też będzie trwał. Bo rodzice mają co opłakiwać. Po pierwsze opłakują swoje zdrowe dziecko. Marzenie o zdrowym dziecku. To jest strata, ta strata boli. To są marzenia, oczekiwania, to są plany. Jeszcze jak są inne dzieci, czyli to nie jest pierwsze. No, przy pierwszym tak samo są wielkie oczekiwania. Jak są inne dzieci, no to są jakieś plany, co będziemy robić, gdzie wyjeżdżać, jak będzie wyglądać nasze życie. Cała rodzina się cieszy. I wtedy rodzice opłakują to wszystko. Ten ból, tą stratę zdrowego dziecka, że już nigdy ich dziecko nie będzie zdrowe. Nie będzie takie samo jak inne. Drugi ból i drugi płacz to jest po stracie. Właściwie opłakują rodzice to dziecko chore. To dziecko chore. Opłakują jego stan, jego przyszłość. To, że właśnie będzie tak wyglądać jego życie, że będzie narażone na wyśmiewanie, na generalnie całą jego przyszłość. Te perspektywy dla nich w tym momencie w okresie żałoby straszne. Straszne. Oni nie widzą tutaj perspektyw jasnych, pięknych. Nie, oni czują głęboki, głęboki ból i opłakują siebie. Opłakują siebie jako rodziców, którzy nie dali zdrowego dziecka. Nie wydali na świat zdrowego dziecka. Opłakują też to rodzeństwo zdrowego dziecka, chorego dziecka, zdrowe rodzeństwo. To, że oni będą się musieli zmagać właśnie z opiniami innych, z sądem innych, z oceną. Będą obserwowani, jak sobie radzą w tej sytuacji. Rodzice też oczywiście, ale dzieci, które dorastać będą, nierzadko są to jeszcze niedojrzałe dzieci, będą obserwowane, jak ta relacja się będzie budować. Generalnie to wszystko bardzo obciąża rodziców. Bardzo. Jest to... oni sami mówią o tym, że cały czas płaczą wewnętrznie, nawet jeśli nie okazują tego na zewnątrz. Czasem jeszcze dochodzi osamotnienie i niezrozumienie innych. Różne są tego przyczyny. Mogą być przyczyny najnormalniej w świecie wynikające z tego, że my tak naprawdę nie wiemy, jak się zachować wobec takiej sytuacji. My, którzy nie mamy takiej sytuacji w domu. Ale też czasem rodzice walczą z niezrozumieniem najbliższych. No, traumatyczne to jest wtedy, kiedy muszą pocieszać swoich rodziców, czyli dziadków. Muszą tłumaczyć całej rodzinie. Muszą pokazywać, że oni sobie z tym poradzą. No, a co jeśli sobie nie poradzą? Pojawia się poczucie wstydu, zmagane lękiem, że sobie nie poradzą, że nie będę dobrą mamą, że nie będę dobrym ojcem, że to sobie inni pomyślą. Mężczyźni raczej nie płaczą. Dobrze, jeśli płaczą. Jeśli konfrontują te swoje uczucia, ale zazwyczaj nie płaczą. Są jak silne dęby, na których mają się oprzeć żony. To żona ma prawo do tego, żeby okazywać rozpacz, płakać, żałować. Natomiast mężczyzna, no ktoś musi być stabilizatorem rodziny. Ktoś musi być tutaj normalnym, o tak oni to określają. No, ktoś musi stać na straży tego porządku, tego, że przecież trzeba iść do przodu, trzeba coś zrobić, trzeba konkretnie podjąć jakieś działania. Czasem uciekają po prostu ze swoimi uczuciami, od swoich uczuć. Uciekają w różne sytuacje, w pracę, w hobby, w używki. Często też pojawia się bardzo duży kryzys w małżeństwie, dlatego, ponieważ oni stają przed zupełnie nową sytuacją. Jeśli są problemy w komunikacji, oni nie będą umieli o tym rozmawiać, oni potrzebują pomocy. Mało jest osób, mało jest rodziców, którzy są w kryzysie w małżeństwie, mając dziecko niepełnosprawne i nie wiedzą o tym, że mogą szukać pomocy, że trzeba szukać pomocy. Po prostu trzeba. U kobiety jest żal i smutek, który wywołuje niechęć do współżycia seksualnego. Te kobiety mówią, nie wypada. To nie jest czas na to, żeby takie rzeczy robić. I oczywiście, jaka jest konsekwencja tego? Unikania siebie nawzajem, a w tej najgłębszej relacji okazywania sobie jedności i miłości prowadzi do głębokiego kryzysu, który może grozić rozejściem, odejściem męża. A żona bierze całą odpowiedzialność wtedy za wychowanie dziecka, za opiekę. To są takie sytuacje, w których specjalista może bardzo dużo pomóc. Powiedziałabym tak, że jeżeli są problemy przed pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego, to one będą wyeksponowane. Po prostu albo małżonkowie się do siebie przez to doświadczenie, całe doświadczenie zbliżą i ich miłość się wzmocni, albo po prostu życie stanie się nieznośne, nie do wytrzymania we dwoje. Stąd też tak ważne jest poradnictwo przed ślubem. Ja zawsze na kursach przedmałżeńskich mówię o tych trzech sytuacjach. Między innymi, co zrobicie, jeśli pojawi się diagnoza, jeśli pojawi się jeszcze w łonie, że wasze dziecko jest chore, niepełnosprawne, ma wadę genetyczną. Oczywiście nikt nie wie, jak się zachowa w danym momencie, ale pewną perspektywę też im się przedstawia, że taka sytuacja może ich wcale nie ominąć. Myśmy byli bardzo młodzi, jak nasze dziecko się urodziło. Te pytania bardzo bolesne, czy nie robiliście badań, są w ogóle niedopuszczalne. Niedopuszczalne, powtarzam, dla lekarzy. Takich pytań nie można zadawać, zwłaszcza młodemu małżeństwu, które spodziewa się zdrowego dziecka, gdzie po narodzinach okazuje się, że jest chory, bardzo ciężko, niepełnosprawny, ma wadę genetyczną i słyszą, czy robiliście badania prenatalne. No tak, tacy biedni jesteście, nie robiliście, bo gdybyście zrobili, no to mielibyście możliwość usunięcia tego dziecka. A tak to. Na zasadzie jesteście ofiarami, bo nie na zasadzie, że trzeba wam pomóc, tylko że jaka szkoda, bo mieliście taką szansę, a jednak ktoś wam tę szansę odebrał. Na zabicie dziecka. No, to jest tak tego typu. Jeśli rodzice w żałobie są apatyczni, zagubieni, nie podejmują współpracy z lekarzami, to nie dlatego, że nie interesują się losem swojego dziecka, tylko dlatego, że jest to taki etap zaopatrywania ran. Oni po prostu muszą siebie samego poskładać, muszą sobie to wszystko przemyśleć i nie są gotowi na silne zaangażowanie się we współpracę z lekarzami. A tego na tym etapie lekarze wymagają. I to jest normalne. Oni wymagają podjęcia zaangażowania rodziców, bo trzeba podjąć konkretną terapię, konkretne działania rehabilitacyjne, a rodzice nie są w stanie. I dlatego u nas nie ma kogoś takiego, co na Zachodzie jest taka osoba, to jest właśnie taki psycholog, koordynator, ktoś, kto pośredniczy między lekarzami a właśnie rodzicami, który jest cały czas, 24 godziny prawie dostępny w celu, żeby pomóc tej danej rodzinie. To jest jedna osoba przydzielona danej rodzinie i oni po prostu nie czują takiej presji. Mogą przeżyć tę żałobę, mogą przeżyć ją. Oczywiście pewien rodzaj smutku towarzyszy rodzicom zawsze, do końca życia, Ale ten smutek nie wymaga leczenia, dlatego, ponieważ każdy rodzic chciałby, żeby wszystko co najlepsze dla swojego dziecka. Jeżeli to dziecko nie osiąga tego lub nie jest mu to dane, rodzi się w nim smutek. Po prostu. I ten smutek nie wymaga leczenia. I teraz tak, co się może pojawić w trakcie żałoby? To jest bardzo ważne. Poczucie winy. Tylko to poczucie winy, traktujmy wszyscy, że te uczucia, które się pojawiają, są naturalne. Nie dziwmy się im. Poczucie winy mama nosi w sobie, że nie zrobiła wszystkiego być może, co mogła zrobić, że w jakimś stopniu przyczyniła się do niepełnosprawności, choroby dziecka, że żal do siebie, że nie wydała na świat zdrowego dziecka, czuje się gorsza od innych matek. To wynika z tego, że to jest część jej ciała. I to jest ogromne przywiązanie i miłość. Rodzą się uczucia ambiwalentne, nienawiść, miłość. Nie mogą sobie mamy poradzić. Z jednej strony mają ogromne poczucie winy do siebie, z drugiej strony, jak same mówią, rodzi się w nich myśl nienawiści do dziecka. Że, oczywiście ja nie generalizuję. Mówię tutaj o pewnych symptomach, które się pojawiają przy spotkaniach z takimi rodzicami. Nienawiść, że mogłoby się urodzić zdrowe, a się nie urodziło, że szkoda, że się urodziło, że może gdyby się umarło, to na tym wczesnym etapie to nie byłoby tego całego bólu. Rodzice mają prawo do takich myśli i uczuć i trzeba im na to pozwolić. Wcale to nie znaczy, że oni nie kochają tego dziecka. Oni po prostu czują się zagubieni i często jest tak, że matki chowają w sobie te uczucia bardzo głęboko, nawet przed mężem i karzą siebie za to. Po prostu karzą siebie za to i często jest tak, że blokują się na tym etapie żałoby, poczucia winy i jak taka zacięta płyta. Grają ciągle tę samą melodię. Nie mam prawa już żyć inaczej, jak tylko być po prostu załamaną. Nie mogę okazywać nikomu uczuć, a już na pewno nie takich myśli, bo zasługuję na karę, nie kocham swojego dziecka, jestem gorsza. No po prostu bardzo źle o sobie myślą. Czasem traktują rodzice wadę jako karę. Jako karę za grzechy. Po prostu jako karę, pewnego rodzaju sprawiedliwość Bożą. Że zrobili coś w życiu złego. I Pan mógł po prostu tak konsekwentnie. To oczywiście jest irracjonalne zupełnie. Ale takie myśli się pojawiają. Może być kryzys wiary u mężczyzny. Nie dopuszcza on do siebie zazwyczaj myśli o winie, że on się do tego przyczynił, ale szuka winy w innych. Jeżeli bardzo kocha żonę, to w niej nie będzie szukał winy. Ale szuka w świecie, w ludziach, w lekarzach, w Bogu. Właśnie są ten kryzys wiary przeżywa. Jeżeli przeżywają małżonkowie kryzys, to wzajemnie się potrafią oskarżać. W tych takich bardzo silnych emocjach, kłótniach. Zaczynają się zastanawiać, czy jeżeli by żyli z inną osobą, to taka sytuacja by się nie powtórzyła. Znaczy nie byłaby taka sytuacja, nie urodziłoby się chore dziecko. Zastanawiają się też, czy choroba dziecka jest wynikiem niewłaściwego wyboru małżonka. To są oczywiście uczucia, które towarzyszą, ale jeżeli one nie przeminą, jeżeli rodzice tego nie przepracują, no to po prostu to jest tak zwane zablokowanie na tym etapie i trzeba tutaj pomocy. I taką pomoc się ofiaruje rodzicom. Po prostu przepracowuje się z nimi ten etap poczucia winy. Odblokowuje się te wszystkie uczucia i to jest bardzo konieczne. Uspokaja się tych rodziców. Oczywiście to nie jednorazowo, tylko przez wiele spotkań. Że nie mogli tego uniknąć. Ani w żaden sposób swoim zachowaniem nie przyczynili się do tego. Rodzice muszą mieć okazję do wyrażenia tych wszystkich emocji. Może się też, oczywiście tutaj kłania się pięknie pomoc kapłana, pomoc stałego spowiednika, osoby, która towarzyszy małżeństwu, kierownika duchowego, tak bym nawet powiedziała. Podjęta regularna modlitwa przebaczenia sobie, przebaczenia lekarzom, którzy być może się przyczynili w jakimś stopniu. Przebaczenia też Panu Bogu, który oczywiście w żaden sposób nie zawinił, ale ten żal trzeba z siebie wydobyć. Pojawia się też złość i ta złość, tak jak poczucie winy jest formą agresji do siebie, tak złość jest formą agresji ukierunkowaną na innych. Pojawia się wskutek nagromadzenia negatywnych uczuć. W pewnym momencie rodzice mają wszystkiego dosyć. Mają rodzice dosyć tego latania po lekarzach, opieki, pielęgnacji, tej niepewności, jak tak naprawdę się to wszystko potoczy, tego zmęczenia, wyczerpania psychicznego i fizycznego, bo temu towarzyszy, zajmowania się pozostałymi dziećmi, pocieszania innych. No generalnie bardzo dużo tego jest, bardzo dużo. I wtedy rodzi się złość. Złość, oni określają to w taki sposób. Chce mi się wyć, mężczyzna, upiłbym się i zapomniał, chciałbym coś rozwalić. Chciałabym biec i z całych sił krzyczeć, chciałabym się obudzić i zobaczyć, że to wszystko nieprawda. To tak kilka takich sformułowań podaję Państwu. Szczególny żal i złość pojawia się do znajomych, do przyjaciół, z którymi się dotychczas spotykali, były jakieś głębsze relacje. Żal się i złość pojawia, bo mają dzieci zdrowe, po prostu. Czasem też to są dzieci bardzo, bardzo inteligentne, osiągają no, w swoim rozwoju bardzo wysokie stopnie i rodzice się tym dzielą, chwalą. I często rodzice dziecka niepełnosprawnego po prostu nie są w stanie wytrzymać tej konfrontacji, tego spotkania, nie są w stanie unieść. Ja potem jeszcze powiem, co w takiej sytuacji przyjaciele, znajomi mogą zrobić. Często zrywają te wszystkie relacje. Unikają spotkań. Trzeba oczywiście tutaj podkreślać, że w tych rozmowach z rodzicami, że jest to normalność tych uczuć, myśli. Oddzielić je od prawdziwej miłości i akceptacji właśnie od tych uczuć. To jest też bardzo długi proces i powiedziałabym tak, że ten ostatni etap, akceptacja, adaptacja, nie następuje od razu. To nie jest tak, że kończy się żałoba, jednego dnia, następnego dnia akceptujemy sytuację i umiemy się odnaleźć. To się przeplata. Po prostu ten proces dojrzewania rodziców do miłości, do dziecka, do siebie nawzajem trwa przez całe życie. Po prostu w pewnym momencie nagle rodzi się w sercu radość z przebywania z tym dzieckiem, z pielęgnacji tego dziecka. Rodzice zaczynają dziękować Bogu za to dziecko, za to, co ono potrafi, w jaki sposób okazać miłość, tęsknotę za miłością, ale też potrafią dziękować za jego braki, za jakieś niedomagania. To jest niesłychane, jak dochodzi do tego momentu. Szczęście w rodzinie, gdzie urodziło się dziecko niepełnosprawne, jest możliwe. Jest możliwe. Rodzice tworzą swój własny, niepowtarzalny, unikalny świat wzajemnych relacji w rodzinie. Ze współmałżonkiem, z dzieckiem czy z pozostałymi dziećmi. Dzięki przeorganizowaniu życia i zaakceptowaniu zupełnie nowej sytuacji, rodzice stają się silniejsi, bardziej dojrzali. Mogą być świadectwem nadziei w świecie bez nadziei. Tak bym to powiedziała nawet. Mogą wznieść się na wyżyny człowieczeństwa. Umieją z dużą elastycznością stawiać czoło trudnym sytuacjom. Znajdują zaskakująco mądre rozwiązania, czego by się po sobie w życiu nie spodziewali. Stają się w końcu wsparciem dla tych, którzy nie weszli jeszcze w ten etap. Wchodzą nawet, no, tak jak na przykład my z mężem, poradnictwo po prostu specjalistyczne, żeby pomagać takim rodzicom. Ich dzieci pełnosprawne z szacunkiem odnoszą się w swoim dorosłym życiu do cierpienia innych ludzi. Wykazują większą empatię, wrażliwość, nie boją się inności osób niepełnosprawnych. O wiele lepiej od rówieśników radzą sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Często stają się wielkimi orędownikami na rzecz służby życiu człowieka. Kłania się nam tutaj obecny papież Benedykt XVI. To trzeba mówić, to trzeba podkreślać. Rodzice lubią przebywać z swoim dzieckiem, cieszą się z tego, że mogą z nim być. Bogu dziękują. To jest naprawdę niesłychane. Są szczęśliwi, że ich dziecko żyje. I to jest ten moment takiej, że potrafią Bogu dziękować za to, że ich życie właśnie tak wygląda, zupełnie inaczej. zupełnie inaczej. Nawet niektórzy mówią, że było w jakimś stopniu uboższe ich życie. Chociaż, jak teraz powiem, w jaki sposób wspierać rodziców, czego mówić nie wolno, to może będzie to takie bardzo radykalne, ale wydaje mi się, że ważne jest to, żeby powiedzieć. W tej sytuacji szoku, kiedy rodzice właściwie nie słyszą, co się do nich mówi i bardzo silnie przeżywają wszystkie pozawerbalne, czyli taki bardziej dotyk, uścisk, bycie, obecność, to jest dla nich najważniejsze, nie słyszą, co się do nich mówi. Mówienie takich słów, Bóg wiedział, komu dać to dziecko. Bo wy jesteście wyjątkowi, jesteście wybrani przez Boga. To jest najgorsze, co można wtedy usłyszeć. Chociaż jest to piękne oczywiście, tak? Ale to jest najgorsze. Dlaczego? Bo rodzice zrobiliby wszystko, żeby mieć dziecko zdrowe. Wszystko w swojej mocy. Więc usłyszenie, że Bóg wiedział, komu takie dziecko dać, ale my nie chcemy, żeby Bóg wiedział. My nie chcemy, tak właśnie o tym się wyrażają. Ja nie chcę, żeby tak Bóg mnie mocno kochał. Tak wyjątkowo, tak inaczej niż wszystkich. Ja chcę mieć dziecko zdrowe. I to jest bardzo dobre, jak rodzice tak myślą. To jest bardzo dobre. Bo to jest chore, jeżeli rodzice chcą mieć chore dziecko. Rozumiecie mnie, myślę. Bardzo dobrze. Wtedy wystarczy być. Po prostu nie osądzać, słuchać, bardzo dużo słuchać. Pozwolić na wypowiedzenie. Czasem nie warto nawet odwracać uwagi rodziców jakieś na temat rozmów banalnych, na tematy banalne, bo oni myślą, że chcemy odwrócić po prostu temat, bo nie jesteśmy w stanie z nimi już rozmawiać, wysłuchiwać ich. Jeżeli rodzice płaczą, nie próbować uspokajać, nie próbować zmieniać tematu rozmowy. Łzy leczą, łzy są po prostu potrzebne. Nie pytać, czy zrobiliście badania, tak? Czy kiedy wiedzieliście, kiedy się dowiedzieliście, a nie wiedzieliście jeszcze przed narodzinami? Na żadnym USG nie było widać żadnych symptomów. No to jest bardzo bolesne. Potrzebują też takich przyjaciół, którzy nie będą się czuli zszokowani, gdy powiedzą właśnie takie słowa, wyrwą im się w emocjach. Boże, jak ja nienawidzę siebie. Ja się czuję nienormalna. Ja chciałbym pójść i uderzyć kogoś. Tak po prostu uderzyć z całych... No tak, takie są emocje. Jeżeli się je wypowiada, to dobrze. Jeżeli je się tłumi i to tłumi się przez długie lata, to potem po wielu latach przychodzą rodzice i mówią, że mnie to wciąż boli, ja nie mogę. No nie mogę funkcjonować normalnie. Jeszcze do tego dochodzą objawy psychosomatyczne, czyli organizm się broni. Organizm chce wydobyć z siebie te wszystkie uczucia i na przykład są niedomagania zdrowotne. I dopiero wtedy mama lub tata zaczynają myśleć, jeje, to nie jest przyczyna tego, że nie wiem, zaniedbuję swoje zdrowie. Tylko może przyczyna jest zupełnie w czymś innym. Czasem się też zdarza inaczej, że to lekarz, na przykład są lęki, jest ból serca, ogromny ból serca, jest nadciśnienie. Podaje się leki i właściwie nic się nie zmienia. Lekarz robi różnego rodzaju badania i w końcu wysyła do psychologa. Jakiegoś specjalisty mówi, ja tutaj rozkładam ręce, nic nie mogę tutaj pomóc. Ale się okazuje, że to jest zupełnie inna przyczyna. No i wtedy, to jest wtedy szansa. Nawet jeśli smutek i żal po stracie takiego zdrowego dziecka i przeżywanie tego niepełnosprawności trwa bardzo długo, nie zostawiajmy tych rodziców. Nie wycofujmy swojego wsparcia. Nie oczekujmy, że słuchaj, już powinieneś się pozbierać. No już najwyższy czas. Tak? Bo naszym zdaniem minęło pół roku albo rok. Proszę nie myśleć, że my w jakiś sposób zrozumiemy tych rodziców. Nie można powiedzieć nigdy, wiem, co czujesz. Bo nie wiemy, co czują, jak to przeżywają. Powiem o takim osobistym doświadczeniu a propos naszego synka. Naprawdę ogromnym trudem jest dla nas to, że nie jest właśnie typem społecznym. Że zupełnie odbiega od tej normy. Jak ktoś słyszy zespół Downa, ojej, a to na pewno on taki jest fajny, tak się do wszystkich przytula, jest taki... A on sobie nie radzi z emocjami. Boi się niektórych ludzi. Czasem ma godzinny płacz nieutulony, gdzie można tylko z nim siedzieć i go przytulać i nic nie można zrobić. leki nie trafiają, nie korzystamy z żadnych psychotropów, ponieważ on ma bardzo uszkodzoną wątrobę. Poza tym chcemy, by świadomość była pełna, chcemy z nim mieć pełen kontakt. Trudne to jest, trudne. On różnie reaguje na dzieci. Do jednych się przytula bardzo mocno, innych potrafi uderzyć, klepnąć, szuka kontaktu. Trudne to jest dla rodzica. I teraz mało kto rozumie taką sytuację. A my jako rodzice mamy potrzebę o tym mówić. Szukamy pomocy. I to trzeba. Trzeba się otwierać na wszystkie poglądy. To, co jest też bolesne, co rodzice często wspominają, gdy przyjaciele mówią: wy sobie świetnie dacie radę. Musicie być silni. My na waszym miejscu byśmy sobie nie poradzili. W ogóle byśmy sobie nie poradzili. A jak oni sobie nie poradzą? A jak właśnie to oni sobie nie poradzą, co wtedy? Oni wam tego nie powiedzą. Bo przecież usłyszeli, że mają sobie radzić, że właśnie oni sobie poradzą. A to bardzo zamyka. To właściwie zrywa relacje. No, takie słowa jak: musicie skoncentrować się na pozostałych dzieciach. Albo że jeszcze będziecie mieli dzieci. Albo że musicie się wstrzymać z kolejną ciążą, bo to trzeba się tylko nad tym dzieckiem teraz pochylić. Albo postarajcie się szybko o następne, czyli niejako zastąpcie sobie to niepełnosprawne dziecko zdrowym dzieckiem. To wszystko są sytuacje. Powiem, co rodzice chcieliby usłyszeć. To, oczywiście to są pewne stwierdzenia, to nie są takie, że właśnie to dokładnie, ale to są pewne przykłady. Lepiej powiedzieć, że chcemy uczestniczyć w waszym życiu, że jesteście zbyt ważni, by ta sytuacja miała zmienić naszą przyjaźń. Wskażcie nam, jak możemy wam pomóc. My chcemy z wami być. My chcemy z wami być. Jeśli sobie nie będziecie z czymś dawać rady, my jesteśmy po to, żeby wam pomóc. Zawsze możecie na nas liczyć. To jest bardzo ważne. Nie na zasadzie, że wy sobie poradzicie, tylko że wy sobie możecie nie poradzić, bo to jest bardzo trudne. Ale my jesteśmy po to, żeby wam pomóc. Wasza sytuacja dała nam dużo do myślenia. Zweryfikowała nasze dotychczasowe poglądy. Ukazała nam, jak bardzo jeszcze jesteśmy egoistyczni i jak mało wiemy o cierpieniu innych ludzi. To nawet jeśli aż tak głęboko jeszcze nie zweryfikowali swoich poglądów, to otwiera po prostu na nowe perspektywy, na nową relację, na jeszcze większą przyjaźń, bo oni nie czują się gorsi. Oni nie czują się gorsi. Nam wszystkim pokazuje taka sytuacja coś. Weryfikuje nasze myślenie, nasze wartości. Co jeśli mamy dzieci w różnym wieku, spotykają się dwie rodziny i w jednej rodzinie są właśnie zdrowe dzieci, pełnosprawne. Nie separować tych dzieci. Nie separować tych dzieci od niepełnosprawnego dziecka. Pokazać, w jaki sposób one mogą się tym dzieckiem opiekować, z nimi utrzymywać kontakt, zajmować, jeżeli wymaga tylko i wyłącznie pielęgnacji, ale jeżeli jest jakiś kontakt, to dziecko też szuka tego kontaktu, to jak najbardziej. Tłumaczyć, na czym polega konkretnie ta choroba. I dużo rozmawiać też w domu, zanim się spotkamy. Rodzice mówią też o czymś takim, że właśnie twój syn lub twoja córka, no tutaj po imieniu oczywiście, uczy nasze dzieci, jak kochać innych ludzi. Jak być wrażliwym na cudze cierpienie. Czasem mówią, że dotykają świętości za życia. Bo te dzieci przecież nie mają grzechu. Nie mają świadomości grzechu. Mówię o tych dzieciach głęboko upośledzonych umysłowo. Wasze dziecko zasługuje na uwagę i zainteresowanie, bo dzięki niemu doświadczamy, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Że ludzie są sobie potrzebni i że jedni drugim mogą bardzo pomóc. I tego trzeba uczyć dzieci zdrowe. Że w każdej chwili są różne sytuacje. Że wzajemnie jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Dla takich dzieci, które w ogóle jakąś taką wewnętrzną agresję, bo zdarzają się sytuacje, że najpierw rodzice separują, potem nagle chcą, żeby ten kontakt, no bo on jest nieunikniony, bo dzieci dorastają, ten kontakt jest nieunikniony, to dziecko nie wie, jak się zachować. Czasem rodzice właśnie mówią: czy chciałbyś się z nim zamienić? Nawet takie pytania zadają, dają taką, takie, no, żeby się dziecko chwilę zastanowiło. Bo niektóre dzieci przejawiają agresję do dzieci niepełnosprawnych. To też wynika ze stosunku rodziców do tego dziecka, gdzieś wniesienia tego obrazu z domu. Ale no, takie rzeczy trzeba weryfikować, trzeba to trzeba właśnie niwelować. No i na pewno podkreślenie, nigdy nie jesteście sami. Nigdy. Po prostu nigdy. Teraz króciuteńko już o tym budowaniu więzi między rodzeństwem. Oczywiście kontakt może być różny. Może być pozytywny, obojętny, może być negatywny. Domyślamy się. Obojętny to wtedy, kiedy nie chcą dzieci zdrowe podejmować kontaktu. Obojętnie właściwie. Czy jest, czy nie ma. Mama się zajmie, tata się zajmie. My mamy swoje sprawy. Natomiast jeśli chodzi o ten negatywny, no to nawet przejawiają się takie formy agresji, że jak mama nie patrzy, tata nie patrzy, to się zrobi krzywdę, bo to jest zazdrość. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zdarza się, że mama, która ma w sobie bardzo głęboki żal do siebie, poczucie winy, że ona w jakiś sposób się przyczyniła do tej niepełnosprawności dziecka, że nie wydała właśnie na świat zdrowego, stara się zrekompensować temu dziecku swoją opieką, nadopiekuńczością, pobłażliwością. Właściwie nie stawia żadnych wymagań temu dziecku. Jeżeli mamy dzieci pełnosprawne, to trzeba każdemu z nich dać jakieś obowiązki, postawić jakieś zasady konkretne. Oczywiście, że one będą nie takie same, dla każdego inne, ale to nie tak, że to dziecko niepełnosprawne nie ma żadnych obowiązków, żadnych zasad, żadne zasady go nie obowiązują, nic po prostu. Tak jakby był kimś, kim trzeba się tylko zaopiekować, zapewnić mu wszystkie potrzeby fizjologiczne, ewentualnie pójść, prawda, na terapię odpowiednią, do lekarzy i to wszystko. To dziecko wymaga właśnie takiego potraktowania, jakby było pełnoprawnym członkiem rodziny i na to dzieci będą patrzeć. Tak jak my rodzice traktujemy dziecko niepełnosprawne, tak będzie rodzeństwo traktować. A wtedy, tak jak rodzeństwo będzie traktować swoją brata lub siostrę niepełnosprawną, tak będą koledzy lub koleżanki. Po prostu to jest taka oczywistość. I teraz tak, na pewno trzeba pozwolić dzieciom, tym zdrowym, na wyrażanie emocji. Trzeba je zachęcić w różnego rodzaju rozmowach, zazwyczaj przed snem, takiego wyciszenia, żeby się podzielił swoimi uczuciami. Może być zły na brata lub siostrę. Może go nie lubić. Te wszystkie uczucia mogą towarzyszyć. Bo może być zazdrosny, że mama więcej czasu poświęca albo tata, że już się tak nie bawi jak kiedyś. Że może jest jakiś smutniejszy ten rodzic, mama lub tata, albo jakieś napięcie i że to pewnie przez niego, że gdyby go nie było. Dzieci przejmują rolę pocieszacza rodziców i to jest bardzo nieprawidłowe, bo rodzice uciekają, oni wykorzystują to. To jest dla nich duża pociecha, jak takie ciepłe, małe, kochane dzieci przychodzą i wycierają łzy i mówią, mamusiu, nie płacz, damy radę i tak dalej. To jest zbyt duży ciężar i odpowiedzialność na dzieci spoczywa. Oczywiście rodzice mają prawo do tego, żeby okazać ból, ale muszą tłumaczyć to. Muszą tłumaczyć, że tak jak ty, zobacz, byłaś zdenerwowana na nauczyciela, czy nauczyciela, albo że coś ci nie poszło, to ja też czuję się w tym momencie gorzej, słabiej, bo się martwię. Ale kocham cię. I ciebie, i tatusia, i mamusie, i wszystko ma swój czas. To, co powiedziałam, że dziecko niepełnosprawne, jeżeli rodzice bardzo głęboko wierzą, nie ma świadomości popełnianych grzechów i tutaj cała rodzina dotyka świętości za życia. I to jest niesamowite, bo to jest tajemnica. To jest ogromna tajemnica. Mamy świętego tak blisko siebie na wyciągnięcie ręki. Nam się świętość kojarzy tam jakoś, tak? My ciężko zapracowujemy na tą świętość, tak? Przez te lata wszystkie. A tu mamy świętego na wyciągnięcie ręki. To bardzo pomogło w zrozumieniu naszych przyjaciół jednych, którzy kompletnie już nie wiedzieli, co zrobić, bo te dzieci się separowały od naszego synka. Im to bardzo pomogło. Właśnie w ogóle bo oni byli bardzo głęboko wierzący, bardzo im to pomogło właśnie to rozpatrywanie w kwestii, zobacz, Chrystus tak bardzo pochylał się nad cierpiącymi, a my mamy tutaj tak blisko. Możemy. I to podnosić, dowartościowywać, pomagać, otwierać. Dużo w tym wszystkim ciepła i jasności i to, i to, I to jest niesamowite wtedy. Opowiedz o swoim bracie lub siostrze, to takie zadanie dla dzieci. Kiedyś tam usiądź sobie, nawet niech to dziecko napisze, jak byś go przedstawiła kolegom lub koleżankom. No to dzieci mają różne fajne pomysły. No i na koniec taka rzecz. Rodzicom przychodzi taka pokusa, że jeśli dziecko jest nieświadome psychicznie rzeczywistości otaczającej albo ubiegającego, płynącego czasu, poczucia czasu, to że możemy je wyłączyć ze świętowania. I często rodzice mogą rezygnować z uroczystości na rzecz tego dziecka. I to jest ogromny błąd. To dziecko również zasługuje, a też to jest forma wychowawcza dla pozostałych dzieci. Są urodziny dziecka niepełnosprawnego, choć ono nie ma poczucia czasu, że nie wiem, przyszedł grudzień, tak, 10 grudnia to są jego urodziny i on się cieszy, tak, bo będą 10 grudnia. Nie, ale my robimy wszystko tak, jakby on to rozumiał. I to jest niesamowite. Przeżywamy z nim to wszystko. Powiem tak z naszego takiego doświadczenia. To było przepiękne, jak Dawidek był w szpitalu z mężem. Po raz kolejny któryś, bardzo długo i my tak w domu z tą naszą najstarszą córką Kasią. Kasia sama powiedziała, tak, mamo, ja bym upiekła dla Dawidka, bo on lubi bardzo jeść. Upiekłabym dla niego ciasteczka. A ja mówię, no dobrze, no to super, pieczemy te ciasteczka. A ona mówi, mamo, ale ja chcę konkretne ciasteczka. Te ciasteczka będą miały kształt liter. Ja chcę napisać, kochamy cię Dawidku, witamy w domu. I ona, ile ona miała wtedy lat? Ona miała 7 lat może? Na piekło i ona robiła te, to było niesamowite, to było po prostu niesamowite. Jak są jego urodziny, ona wie, że lubi te haskie wilczury, ona wydrukowała mu takie zdjęcie haskiego psa i ona mu wkleiła na taki wielki plakat, napisała urodziny 9 Dawidka i to tak sama z siebie, zaangażowała pozostałe dzieci, żeby robiły naokoło różne też ślaczki. Ona bardzo tak właśnie angażuje znajomych dzieci, żeby też podjęły, ale nie mówię, że nigdy nie jest zła na brata, tak? W tym znaczeniu. Nie. Czasem ją denerwuje oczywiście, bo wchodzi, bo grzebie. Ale to tak jak jest z tym młodszym rodzeństwem, bo ma brata Franka zdrowego, który ma 4 lata i który jej tam wszędzie w palec włoży, tak? I ma siostrę 1,5 roku, też taką małą, Zosię. No i co? No to na koniec chciałam jeszcze pochylić się nad rolą badań prenatalnych, nad planowaniem kolejnego dziecka, ale to już tak króciutko. Mamy różne poglądy na temat badań prenatalnych. Jak ja rozmawiam z różnymi osobami, każdy co innego myśli. Czy dobre, czy złe, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Powiem tak. Jeśli badania prenatalne musimy odróżnić na inwazyjne i nieinwazyjne, te nieinwazyjne, to oczywiście to jest badanie z test krwi na obecność tych właśnie DNA, żeby genetycznie zbadać, czy jest jakaś wada. Potem się potwierdza poprzez inwazyjne, które są oczywiście niebezpieczne dla dziecka w jakimś tam stopniu, ale to ryzyko istnieje. Co daje rodzicom informacja przed narodzinami, że ich dziecko jest niepełnosprawne? Mam na myśli wadę genetyczną. Czy to im pomaga? W czym? W przygotowaniu się? Tutaj się nie wyleczy. Właśnie to jest to. Właściwie te wszystkie wady rozwojowe, to można zrobić USG genetyczne dokładne. To jest nieinwazyjne. To właściwie to się mówi, że to jest w ramach badań prenatalnych, ale to właściwie już teraz większość matek robi takie USG genetyczne w ciąży, żeby wykluczyć wadę serca. No bo takie rzeczy można operować już w łonie matki. Natomiast wadę genetyczną się nie zoperuje i to i potem jest nacisk. Ja powiem Państwu tak, że ja nie wiedziałam, zanim urodził się Dawid, że jest niepełnosprawny i ja Bogu za to dziękuję. Dlaczego? Dlatego, ponieważ bardzo spokojnie przeżyłam całą ciążę. W takiej perspektywie, że wszystko, co mogłam najlepszego, dałam temu dziecku właśnie dlatego, że nie mnotały mną żadne negatywne uczucia, emocje. Gdy kobieta nawet się dowie w ciąży, że jest zespół Downa, przypuśćmy, to jest jakieś prawdopodobieństwo oczywiście, no po inwazyjnych to by było pełne, ale tutaj jest prawdopodobieństwo, to ona nie wie, jak to dziecko będzie wyglądać. jak będzie bardzo uszkodzony, jakie terapie, jakie... Zaczyna rozwijać oczywiście w tej pesymistycznej wersji wszystkie warianty i to strasznie umęcza, strasznie. Natomiast powiedziałabym tak, bo rozmawiałam z wieloma matkami, jeżeli rodzi się dziecko niepełnosprawne i mama chce się zdecydować na kolejne dziecko, to ja widzę, że dużo matek mówi tak, że tak, chciałabym zrobić te badania, nieinwazyjne oczywiście, te inwazyjne to w ogóle nie zastanawiałam się nad nimi. Ale dlaczego? Dlatego, ponieważ zupełnie z innej perspektywy już patrzy. Mam takie dziecko, wiem jak reagować, wiem z czym ta sytuacja i gdyby się, tak mówią, gdyby się pojawiło w trakcie ciąży taka diagnoza, to mogłabym się lepiej przygotować. Bo dla niej to już nie byłby problem z tą całą miłością, tak? Z tymi wizjami, bo wie, że to różnie bywa. Może być lepiej, może być gorzej. Ona już jest bardzo doświadczona i dojrzała. Mówię w tym względem. Ale tak jak mówię, ja chciałam się przekonać, jak to jest. Czy jest ta presja, czy nie ma? Na sobie. Lekarzy. No i jest takie wskazanie, że takie podejście, że jeśli by się okazało, że następne dziecko, to jest na zasadzie tak, planowania kolejnego dziecka. Nie, no oczywiście, można planować. Ale wie pani, no to nie jest żaden problem. Jeżeli się dowiemy, no to ma pani możliwość usunięcia tego dziecka. Już nie będzie takiej sytuacji. Już nie będzie pani narażona na taką sytuację. No to jest straszne. To jest po prostu coś okropnego. No bo znów, do czego się to doprowadza? Do czego sprowadza się to w konsekwencji już takiej przyszłościowej, globalnej? Do tego, że jeżeli ktoś będzie miał dziecko niepełnosprawne, to jest kwestia jego wyboru. I że on źle wybrał, że zdecydował się na urodzenie takiego dziecka. Do tego to sprowadza. No bo przecież mamy wszystkie możliwości, żeby tego dziecka nie było. To dlaczego rodzice decydują się na takie dziecko? Jest to po prostu niezrozumiałe dla większości ludzi, którzy właśnie decydują o tym, tak? Kto powinien żyć, a kto powinien nie żyć. Każdy powinien żyć. Każde dziecko. To jeszcze raz podkreślam. Na koniec przeczytam Państwu. I to już jest koniec. To, co powiedział Jan Paweł II do rodziców i dzieci upośledzonych, to jest po prostu niesamowite. Ci, którzy nie cieszą się tym, co nazywamy normalnym sposobem życia, bądź to poprzez upośledzenie psychiczne, bądź przez poważne upośledzenie fizyczne, są nierzadko po części wynagradzani zaletami, których ludzie pod wpływem materialistycznego społeczeństwa często nie dostrzegają lub zniekształcają. Są to takie zalety jak promienna miłość, przejrzysta, niewinna i tęskniąca, czy pragnienie bezinteresownej i pełnej miłości opieki. W Ewangeliach często znajdujemy budujący przykład samego Jezusa oraz pełną miłości serdeczną więź pomiędzy Nim a chorymi i upośledzonymi. Ileż starań o nich, wielkich słów wiary do nich skierowanych, cudownych interwencji dla ich dobra, ponieważ moc wychodziła od Niego. Bywało też, że On sam wprost utożsamiał się z chorymi i cierpiącymi, On, który miał cierpieć taką mękę i śmierć. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Te ostatnie słowa Jezusa są także źródłem wielkiej pociechy dla tych, którzy opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi. Dla pielęgniarek i personelu lekarskiego, sióstr i kapelanów, dla rodziców, wolontariuszy i przyjaciół. Często wasza pełna miłości, opieka i poświęcenie są źródłem waszego cierpienia, objawiającego się zmęczeniem, emocjonalno-psychicznym napięciem i innymi stanami przygnębienia. I w ten sposób, kiedy utożsamiacie się z upośledzonymi poprzez pełną miłości i troski o nich posługę, także do was odnoszą się słowa świętego Pawła. Ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. A kiedy czujecie się już u kresu sił, sam Pan nasz ma dla was osobiste słowo pociechy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Te krzepiące słowa Chrystusa, które przekazują wam w Jego imieniu, są także przeznaczone dla tych, którzy opiekują się upośledzonymi w domu, starając się o stworzenie im w miarę możliwości normalnego życia rodzinnego.